drugi dzień naszego sympozjum poświęconego książce profesora Dariusza Łukasiewicza Opatrzność Boża, Wolność, Przypadek. Jako pierwszy zabierze głos pan profesor Jacek Wojtysiak, który wygłosi referat pod tytułem Tegzum, ale jaki? Profesor Dariusz Łukasiewicz w labiryncie teizmu.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w tym sympozjum i zabrać głos w sprawie bardzo interesującej książki profesora Dariusza Łukasiewicza. Porządek mojego wystąpienia będzie następujący, tak jak to jest wyświetlone. Wpierw wygłoszę pochwałę na cześć książki profesora Dariusza Łukasiewicza, Opatrzność Boża, Wolność, Przypadek, studium z analitycznej filozofii religii, zwrócę uwagę na jej zalety. Później spróbuję dokonać rekonstrukcji głównego problemu i tezy książki, a potem wejdę w dyskusję z autorem. Mam pewną wątpliwość co do typologii, którą zaproponował i zaproponuję własną teologię, typologię, która jest powiązana z tą, co zaproponował, ale wydaje mi się, że ta moja będzie w jakiś inny sposób porządkowała te zagadnienia. I ponieważ problematyka, którą porusza Dariusz Łukasiewicz, określiłbym jako problem antynomii, jaka się rodzi na gruncie teologii naturalnej. Z jednej strony przyczynowość Boża, a z drugiej strony wolność ludzka, jak pogodzić obie rzeczy ze sobą, więc zakończę uwagami takimi metafilozoficznymi, jak w ogóle możemy sobie radzić z antynomiami i że to nie jest tylko problem teologii, ale filozofii i nauki w ogóle i że trzeba zastanowić się generalnie nad problemem antynomii filozofii. Dodam tu jeszcze dwie uwagi. Pierwsza to jest taka, że do wczorajszego bardzo interesującego dnia będę starał się nawiązywać, a mój referat będzie jakoś kontynuacją tego, co mówił profesor Judycki i doktor Marek Pepliński. To będzie jakaś kontynuacja tego, co oni mówili, jakoś w tą stronę będę starał się iść. I po drugie, co tu jest w nawiasie zaznaczone, książka Dariusza Łukasiewicza tworzy ogromne bogactwo problemów, bardzo różnych problemów. I ja dokonam selekcji, z braku czasu muszę dokonać selekcji, pominąć szereg kwestii, na przykład problem prostoty Boga, wolności Boga, szalenie interesujące kwestie, ale już były tu dotykane, więc je pominę. Dodam tylko, że nie zgadzam się tu z jednej rzeczy z profesorem Judyckim, który powiedział, że w książce nie ma wątków egzystencjalnych. Otóż są, może nie tak wyeksponowane, ale pojawiają się, zwłaszcza przy problematyce zła. I w tym podrozdziale ostatniego rozdziału zatytułowanym Wcielenie. To jest bardzo piękny rozdział, nawet tak egzystencjalnie pobudzający. Także te wątki są, ale niestety z braku czasu będę musiał je tutaj pominąć. Rozpoczynając pochwałę książki, powiem pewną uwagę autobiograficzną. No tak się stało, być może po moim profesorze, którego byłem uczniem, profesorze Stępniu, odziedziczyłem taki charakter, że głównie zajmuję się pisaniem wstępów. Również to, co tutaj napisałem, to tak jak profesor Wyski wczoraj sugerował, to był raczej taki wstęp do teizmu. Może barwny, ale jednak wstęp tylko. I książka Dariusza Łukasiewicza pokazuje mi, jak ubogie są te moje wstępy. To znaczy, w wstępie człowiek upraszcza wszystko. Okazuje się, że tego się łatwo nauczyć, ale jak zaczyna się wchodzić w szczegóły, a książka Dariusza Łukasiewicza wchodzi w szczegóły, wszystko okazuje się tak bardzo trudne i skomplikowane. I dlatego oczywiście wstępy są potrzebne i cieszę się, że je napisałem, ale jeszcze bardziej się cieszę, że są ludzie, którzy idą 10 kroków dalej, nie? I wchodzą w głąb I ta książka, właśnie jak już wczoraj podkreślili prelegenci, ona wchodzi w błąd. To jest jedna z najważniejszych monografii z teologii naturalnej, która no, w języku polskim powstała. I wchodzi rzeczywiście w błąd. I porusza masę szczegółowych zagadnień, pokazując ogromne problemy, jakie tam się rodzą. Ja bym streścił osiągnięcia główne książki. Ja nie zasłaniam?
Nie. Nie.
Znaczy, tutaj nie zasłania, ale tutaj. Moim zdaniem są trzy zasadnicze osiągnięcia książki. Bez względu na problem, który ta książka porusza, książka ta jest prezentacją różnych teizmów. Okazuje się, że wbrew podręcznikom, tym co się stereotypowo mówi, teizm nie jest jeden, tylko jest ich co najmniej kilka. Mówiąc no tak metaforycznie, teizm nie jedno ma inny. Jest to taka prezentacja różnych teizmów, jakie znajdują się obecnie na rynku. Różnych spojrzeń na problematykę Boga. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, książka ta jest kopalnią problemów, z jakimi teista musi się zmierzyć. Owszem, autor się koncentruje na pewnych problemach, ale przy okazji porusza no, chyba wszystkie problemy, niemal wszystkie problemy, z jakimi teista musi się zmierzyć. I okazuje się, że te problemy są trudne i ponieważ one są trudne, niełatwo je rozwiązać, one generują tą wielość teizmu, ponieważ na te problemy mogą istnieć różne rozwiązania, dlatego teizmu musi być wiele. No i to nie jest wszystko, to nie jest tylko ten element referujący. Te główne osiągnięcie książki to jest, że autor zaproponował własne rozwiązanie, zaproponował własną wersję teizmu, która spełnia trzy cechy, ma trzy zalety. Zacznę od końca. Po pierwsze, w większym stopniu niż pozostałe teizmy, tak sugeruje autor i chyba można by się z nim zgodzić, respektuje większą liczbę naszych intuicji. Znaczy, żaden teizm nie respektuje wszystkich, prawda? Ale ten teizm, który on zaproponował, respektuje większą liczbę niż pozostałe. Po drugie, teizm Łukasiewicza nawiązuje do teizmu klasycznego, czyli nie zrywa z tradycją, dokładnie nawiązuje do świętego Anselma, a jednocześnie jest wrażliwy na aktualny stan naszej wiedzy naukowej o świecie. Ten rozdział ostatni i zresztą w drugim rozdziale też jest przywołane ważne informacje z naszej współczesnej wiedzy o świecie i próba uzgodnienia tego z teizmem. Także te trzy cechy są bardzo ważne i to jest moim zdaniem najważniejsze osiągnięcie tej książki. Te pierwsze dwa są informacyjne, a ten ostatni to jest oryginalna propozycja autora. Czy się z nim zgadzamy, czy nie, no to jest propozycja oryginalna, bo połączenie teizmu probabilistycznego z Anselmem, no jest to jakaś nowość, prawda? Także autor też jest oryginalny. To dzisiaj w dzisiejszym świecie, no, nie można nie być oryginalnym, prawda? Bo człowiekiem nikt nie interesuje. Także tutaj też jest ta sytuacja. Oczywiście nie mówię, że to jest oryginalność na siłę. Proszę Państwa, teraz kolejne zalety, to już może sformułuję jako zalety autora, no bo książka, dzieło objawia autora i można po książce mniemać o autorze. Więc bym powiedział tak, że autor odznacza się, jak zwykle rozlałem, ale to już... Autor odznacza się ogromną erudycją, zarówno klasyczną, jak i współczesną. Ta erudycja jest porażająca. Po drugie, jego analizy są bardzo szczegółowe, dokładne, wnikliwe. Ta książka jest dlatego też taka duża, bo te analizy są szczegółowe. Często wiele autorów no, ogólnikowo mówi o pewnych zagadnieniach, ale już jak porusza jedno zagadnienie, to bardzo szczegółowo je omawia i bardzo szczegółowo wnika w poszczególne argumenty. I bym powiedział o sprawiedliwym krytycyzmie, to znaczy każda propozycja jest dokładnie przez autora analizowana, ale sprawiedliwie. Nie to, że często tak bywa, że ta propozycja, z którą sympatyzujemy, to tak mniej ją krytykujemy, nie doszukujemy się w niej dziur, a on się we wszystkim dziur doszukuje. ale też nie ma z tego wniosku sceptycznego. To znaczy, no, takie jest życie, wszystko ma dziury, ale coś trzeba przyjąć. No. I znajduje to stanowisko, które według niego tych dziur ma najmniej. I to bym nazwał ostrożnym, dojrzałym realizmem metafilozoficznym. Wczoraj już to zdanie było cytowane przez profesora Jedyckiego, ja też to zdanie wynotowałem. Ostatnie zdanie książki, tej głównej, pomijam dodatek, to takie mogą być kredo filozofowania. Takiego dojrzałego filozofa. Ja się pod tym kredo podpisuję i ładnie jest sformułowany, także to może być jako motto, jako cytat, także ja to kupuję i będę to rozpowszechniał, podpisując Dariusz Łukasiewicz. Coś podobnego gdzieś, wydaje się, powiedział Plantinga czy Pan Inwagen, ja to czytałem i nie mogłem tego znaleźć. Chciałem się zacytować. Teraz mogę, polska szkoła też to mówi po polsku i też ładnie. Proszę, jeszcze raz zacytuję. Trudno znaleźć nam w filozofii jakikolwiek ważny pogląd, który nie budziłby żadnych oporów lub za którego przyjęcie nie należałoby zapłacić pewnej metafizycznej ceny. Czyli to nie jest tak, że są stanowiska, za które nie płaci się żadne ceny, z których nie mamy żadnych ale. Ale takie jest życie. Takie jest życie po prostu, no, że musimy wybierać, no i musimy wybierać no, najroztropniej jak można. Jeden z filozofów amerykańskich w swoim podręczniku do filozofii religii, Michael Rea, kiedy robi wywód taki filozoficzny za, przeciw, i w końcu pyta, a czy ty, czytelniku, zapytasz mnie, co wybrać w końcu? I mówi, że nie wiadomo, co tu wybrać. I odpowiedź jest Rea, radzę ci, zachowaj się tak, jak kupujesz samochód. To znaczy też oglądasz i rozważasz za i przeciw, cenę, markę, sport, ale tego nie możesz robić w nieskończoność. W pewnym momencie musisz powiedzieć stop i musisz wybrać, oszacując, no, która cena jest dla ciebie warta zapłacenia. Coś takiego wydaje mi się tutaj profesor Dariusz Łukasiewicz robi, czyli no, po prostu wyznał, że za tą cenę może kupić ten teizm, no, i go kupuje. Na końcu no, powiem złośliwie, że książka ma jedną wadę, znaczy, to może powiem tak nie do mikrofonu, podpijając, żeby nie było. Mówiąc językiem wczorajszego wykładu profesora Grabowskiego, jedyną wadą książki jest to, że ona zbliża się do tej liczby omega. To znaczy jest tak duża, jak ta liczba omega. I nie jest dla czytelnika, no, który no, nie jest sprawiony do czytania długich książek, to może być trudno. Trudne. Dlatego teraz w drugiej części mojego wystąpienia, tak jak profesor Grabowski sugerował, spróbuję znaleźć algorytm do czytania tej książki. Także algorytm, który nam pozwala skrócić tą liczbę omega i zrozumieć, jak ją konstruować. No to jest ten algorytm następujący. W książce występują następujące teizmy. Omawiane są następujące teizmy. Ich jest 4, ale licząc, że każdy ma, przynajmniej 3 z nich mają po 2 odmiany, no to wychodzi ich sporo. Także tych teizmów jest dużo omówionych. No po pierwsze jest teizm klasyczny omówiony i zarzuty, zwłaszcza do teizmu teomistycznego. Ale jest odrębny kawałek w teizmie anzelmiańskim i nawet często jest wspominany, no nierzadko, może nie często, ale rzadko z teizm augustyński. Także mamy różne odmiany teizmu klasycznego. Po drugie, pewna modyfikacja teizmu klasycznego to jest molinizm, bądź w ujęciu pierwotnym samego Moliny, bądź w ujęciu współczesnym Kreika, no i w ujęciu Plantini, odrębny rozdział jest o Plantince tutaj. Jako reprezentancie tego ujęcia. Potem mamy teizm otwarty, na końcu teizm probabilistyczny, on też jest w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to jest standardowa, zbliżona do teizmu otwartego. No i ta ostatnia wersja proponowana przez autora to jest próba połączenia tego teizmu probabilistycznego, czy de facto otwartego z teizmem anzelmiańskim. Także mamy taką mapę współczesnych teizmów. No, by tu jeszcze się przydał tekst procesualny, no ale on wyrasta, prawda, otwarty z niego wyrasta, więc możemy go jakoś pominąć. Pewnie jeszcze jakiś panenteizm by się tu przydał, ale no zasadniczo to mamy wszystko. Resztę to można sobie jakoś tam dośpiewać. Także nawet ktoś, kto chce wprowadzić się we współczesne teizmy, no to wystarczy, że tą książkę przeczyta, to będzie to wszystko znał, a pewne inne jakieś nurty, no to łatwo uchwyci, bo z nich sobie je wyprowadzi. To będzie taka też. Do czego, do jakich wniosków dochodzi autor? On każdy z tych teizmów omawia w aspekcie różnych szczegółowych problemów. I można taki wniosek wyciągnąć, ja bym taki wniosek z czytania tej książki wyciągnęła. Każdy z wyżej wymienionych teizmów rozwiązuje pewne problemy, ale ma kłopoty z innymi. Można tak powiedzieć, że teizm TN, czyli któryś tam z kolei, jest lepszy od teizmu N-1 poprzedniego w zakresie pewnych problemów, no ale niestety pojawiają się inne problemy, z którymi sobie nie radzi. Także żaden teizm nie radzi sobie ze wszystkimi problemami. Każdy ma jakieś koszty. No to trzeba między nimi wybrać. I to kryterium, rozumiem, które autor stosuje, to jest dla oszacowania teizmu, dla wyboru tego teizmu najlepszego, to jest problem, jak rozwiązują kwestie dani autorzy stosunku Boga do aktów ludzkiej woli lub zdarzeń fizycznie niezdeterminowanych. Czyli mówiąc w uproszczeniu, jak jest możliwe pogodzenie prymatu przyczynowego Boga z zdarzeniami wolnymi dokonywanymi przez ludzi, czy inne wolne istoty stworzone, i zdarzeniami przypadkowymi. Nazwijmy w uproszczeniu, żeby już potem nie powtarzać, ten typ zdarzeń zdarzeniami WP, czyli wolnymi lub przypadkowymi. I autor przy tej masie problemów skupia się na tym problemie. Jak teiści godzą jedno z drugim? Lub nie godzą, lub coś z tego odrzucają oczywiście. I wychodzi mniej więcej taką mapę można rozrysować, którą to są jakby wynik moich notatek z książki, prawda? Taka mapa się tutaj wyłania. Teizm klasyczny, tomistyczny traktuje Boga jako ostatecznego sprawcę zdarzeń wolnych lub przypadkowych. Tej interpretacji, którą on proponuje. Czyli możemy dyskutować, czy tak tomiści chcieli, ale ta analiza na to by wskazywała, że ostatecznym sprawcą tych zdarzeń jest Bóg i w takim razie wbrew intuicji, stąd jest kłopot z przyjęciem tego teizmu, on jest kontrintuicyjny, no bo takie zdarzenia przestają być wolne lub przypadkowe. Nie można ich zdarzyć ani wolnymi, ani przypadkowymi, gdyż ostatecznie one są kontrolowane przez Boga. Jak jest w teizmie anzelmiańskim? Jeśli dobrze książkę zrozumiałem, to tutaj bardziej Bóg jawi się, może ten aspekt przyczynowy jest osłabiony, czy zawieszony, nie zwraca się na niego uwagi, ale bardziej tu się Bóg jawi jako pozaczasowy obserwator takich zdarzeń. Oczywiście my nie mówimy o pełnej koncepcji Boga, tylko w tym jednym aspekcie. I autorowi bardzo się ta koncepcja podoba, Boga jako obserwatora pozaczasowego zdarzeń wolnych i przypadkowych, czy w ogóle zdarzeń, a później się okaże, że to będą głównie go interesowały zdarzenia wolne i przypadkowe, lecz no, ma to koszt taki kontrintuicyjny jest w tym, że w tej koncepcji czas nie upływa. Trzeba przyjąć taką eternalistyczną koncepcję czasu, w którym de facto czas nie upływa, lecz stoi. Co dla autora jest trudne do przyjęcia, no przyjęcie dla każdego zdroworozsądkowo myślącego człowieka, chociaż no, wielu naukowców dzisiaj za taką koncepcją czasu się opowiada. Trzecia możliwość to jest molinizm i tutaj Bóg jawi się jako, podobnie jak w tomistycznym ujęciu, sprawca takich zdarzeń wolnych lub przypadkowych, ale w sposób bardzo taki specyficzny, zawalowany. Na tej zasadzie, że Bóg wpierw niby obserwuje, jak u Anzelma, wszystkie możliwe zdarzenia wolne lub przypadkowe i z tego zespołu zaobserwowanych przez siebie możliwych takich zdarzeń wybiera niektóre do realizacji. Czyli można powiedzieć, że to jest jakaś taka swoista synteza tomizmu i anzelmianizmu, prawda? Tylko że pierw jest ogląd możliwości, a Bóg z tych możliwości wybiera sobie niektóre do realizacji. Trzecia możliwość to jest teizm otwarty. Tutaj zmienia się radykalnie koncepcja Boga. Bóg nie jest ani sprawcą, ani obserwatorem takich zdarzeń wolnych i przypadkowych, ale bym nazwał jest interaktorem. Jest w interakcji z takimi zdarzeniami. No i przez to jest to Bóg ontycznie ograniczony. I tutaj bym solidaryzował się z wczorajszym wykładem Rogera, który właśnie protestuje przeciw takiej koncepcji ograniczania Boga. Że to nie jest Bóg właściwie, to jest Bóg zdegradowany. Tu coś takiego jest w teizmie otwartym, że tego Boga się tak degraduje. Taki Bóg jest w czasie, taki Bóg nie zna przyszłych zdarzeń. Ma na zdarzenia tylko częściowy wpływ, zresztą podlega wpływowi ze strony zdarzeń. Wbrew intuicji taki Bóg przestaje być w pełni Bogiem. Jest taki Bóg osłabiony. Dariusz Łukasiewicz rozważa taką sytuację, żeby to ulepszyć, ale mówię, jak zaczynamy to ulepszyć, to musimy wrócić do teizmu klasycznego i jego problemu. No i zostaje nam teizm probabilistyczny, który omawia w różnych kontekstach wiedzy naukowej, ale on de facto się sprowadza bądź do teizmu otwartego, bądź do Anselma, tylko no, że dodajemy istnienie zdarzeń przypadkowych, więc ten obraz świata staje się bogatszy, ale ostatecznie Bóg jest przede wszystkim obserwatorem. I ostatecznie wybiera właśnie to ostatnie stanowisko, bo uważa, że on ma tylko jeden problem, to jest problem czasu. Tylko to jest nieintuicyjne, a reszta gra. I teraz proszę Państwa, ponieważ jak powiedziałem, ja jestem głównie popularyzatorem filozofii, to teraz chciałem powiedzieć, jak bym spopularyzował książkę, tę ideę główną profesora Łukasiewicza, znaczy jeżeli będę pisał jakiś kolejny wstęp do teizmu, dla młodzieży, powiedzmy, licealnej, to zrobię to następująco. No, wiadomo, że dzisiaj ludzie lubią filmy. Czyli posłużyłbym się metaforą reżysera. Znaczy, wyobraźmy sobie, że Bóg jest wielkim reżyserem świata, wielkim reżyserem historii. W takim razie, jakbym chciał zobrazować, co Łukasiewicz myśli, o różnych koncepcjach Boga, no to są różne koncepcje reżysera. I tak, oto mamy różne koncepcje reżysera. Tutaj mamy słowo pop, no, czyli popularyzacja Wojtysia. W teizmie tomistycznym Bóg jawi się jako reżyser, tym nakreślałbym pedantyczny kreator. To jest taki reżyser, który jak robi film, to dogląda każdego szczegółu i najchętniej by za każdego zagrał. I pilnuje każdego, żeby dobrze odegrał tą rolę, jaką mu tam wyznaczył. Nie pozwala na żadną improwizację. Jeśli chodzi o Boga anzelmiańskiego, to raczej bym on się jawił jako zewnętrzny obserwator całości, taki, który ma wizję, on sobie tam siedzi spokojnie i widzi to w jednym uchwycie, tą całą akcję, delektuje się tą jedną akcją, która w jednej chwili ją uchwytuje i na tym jego geniusz polega, że on widzi to w całości. Może jeden wielki wizjoner. No co by było, gdyby molinista robił film? Przecież gdyby moliniści robili filmy, no to oni byli pasjonatami castingów. Zanim zaczęli kręcić film, no to zrobiliby masę castingów, masę prób i powycinaliby sobie z tego próbki, z tego by skworzyli jedną całość. Właśnie te możliwości to są te castingi, prawda? Czy te próby różne On z tego sobie wybiera. To mi się spodobało, tamto mi się spodobało. A zresztą jak tak by to złożyć, to się skomponuje w ładną całość. Z happy endem oczywiście. No i proszę Państwa, no, co bym powiedział o teistach otwartych? Oni mają ideę reżysera jako wiecznego improwizatora. Znaczy dla nich Bóg to jest taki wielki improwizator, który daje dużą dowolność aktorom, mówi, nie grają jak chcą. A w razie czego ja będę ich poprawiał lub zachęcał do lepszej gry. Tam jest dużo takich kawałków też cytowanych przez autora w duchu filozofii procesu, że ten Bóg inspiruje, podpowiada, zachęca. To jest taki właśnie reżyser, który by pozwalał grać, a najwyżej on by tam ich zachęcał do lepszej gry. A jak już spartaczą, no to będzie poprawną. I oczywiście to jest reżyser ryzykant. Co to jest główny zarzut, który stawia autor książki, że to jest reżyser ryzykant, Bóg ryzykant, no bo może mu się ta akcja rozlecieć i nie dojdzie do happy endu. No, ale ryzykuje. No, a zawsze on ma dużo możliwości. Może tam sam na scenę wkroczyć w pewnym momencie i chyba tak też interpretuje wcielenie. Oczywiście to jest tak, można to sobie powiedzieć pół żartem, ale coś takiego tutaj jest. Coś takiego tutaj jest. Uwagi krytyczne. Trzecia część mojego wystąpienia. Uwagi krytyczne. To znaczy tak. No można dyskutować z interpretacjami. Na pewno wielu tomistów nie podpisze się pod zarzutem kalwinizmu wobec toma tomizmu. Przy czym domyślam się, że trzeba chyba o to chodzi, że odróżniamy intencje tomistów od tego, co im wyszło. Więc intencja ich nie była, żeby Bóg był deterministą, ale w tych interpretacjach, które proponuje autor, tak to wychodzi. Więc tu trzeba by tą kwestię rozróżnić. No i znowu tomiści mogą się bronić. Wczoraj Marek to pokazywał, że da się tu bronić jednak, wybronić tomistów z tego zarzutu kalwinizmu czy determinizmu. Po drugie, tutaj mamy do czynienia raczej z pewną typologią historycznie zastanych stanowisk niż ontologiczną kombinatoryką. I gdybyśmy spróbowali wybrać tylko ten jeden problem, wolność lub przypadek, a Bóg, to tych stanowisk inaczej można by to troszeczkę ustawić. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Ponieważ autor uwzględnia zastane stanowiska i co więcej, dodaje szereg innych problemów. On łączy to kryterium najważniejsze dla książki Bóg, a wolność z innymi problemami. Stąd to się rodzą takie zbitki. Na przykład no, ten jego teizm probabilistyczny ma sens, jak robimy jakieś zbitki, albo z Anselmem, albo z teizmem otwartym. No, to jest, bez tych zbitek to nie jest konieczne kombinatorycznie, żeby wyróżnić. I teraz, proszę Państwa, ja bym taką typologię w tej kwestii Bóg, a zdarzenia wolne lub przypadkowe.
Są możliwe trzy stanowiska.
Zasadnicze. Pozytywne, prawda? Albo determinizm teologiczny, który bym odczytywał w ten sposób. Bóg ma absolutną kontrolę kauzalną nad stworzeniem, więc nie istnieją zdarzenia wolne lub przypadkowe. Rewizjonizm teologiczny mówi na odwrót. On jest przywiązany do intuicji, że istnieją zdarzenia wolne lub przypadkowe i wobec tego Bóg nie może mieć absolutnej kontroli kauzalnej nad stworzeniem. To jest problem, co wybieramy. Która intuicja jest dla nas ważniejsza? Czy kauzalna prymat Boga, czy wolność? Jeżeli pierwsze, to jesteśmy deterministami teologicznymi. Jeżeli drugie, jesteśmy rewizjonistami. No i trzecie, kompatybilizm teologiczny, który mówi, że jedno i drugie istnieje. I kompatybiliści starają się, może bezradnie, stara się to pokazać profesor Łukasiewicz, może nieporadnie, starają się pokazać, że to się da pogodzić, że istnieje zarówno zdarzenia wolne lub przypadkowe, jak i absolutna kontrola kauzalna Boga. Proszę Państwa, przykłady. Determinizm teologiczny jest w moim opinii rzadko deklarowany. Znaczy mało kto deklaruje determinizm teologiczny. Wydaje się, że w pewnych odłamach teologii islamskiej, pewnych odłamach teologii kalwińskiej, ale pewnych, też nie wszystkich. No i wczoraj profesor Judycki po męsku sprawę postawił i on się za tym opowiedział. Bez żadnych kompromisów, jednoznacznie. Znaczy, z tego co wiem, że taki nurt był w teologii islamskiej, ale to jest jeden z nurtów i to chyba nie najważniejszy, prawda? Natomiast wydaje mi się, że ja osobiście nie znam żadnego poza profesorem Judyckim deterministy teologicznego. I wydaje mi się, no też jak miałem wśród znajomych protestantów, ja się z takim, jak się rozmawia z Kalwinami na przykład, to zawsze jest masę zastrzeżeń, że my to źle rozumiemy, że to nie tak. Zresztą polski kalwinizm jest inny niż genewski i tak dalej. Sprawa to jest bardzo skomplikowana. Wydaje mi się, że takich ludzi jest, takich filozofów czy teologów jest mało. Rewizjonizm teologiczny jest stosunkowo nową rzeczą, prawda? No zawsze jakieś próby były rewizyjne, ale to jest raczej dzisiaj. To są różne teologie alternatywne. Teologia procesu, teizm otwarty, teizm probabilistyczny, nieanselmiański. Natomiast wydaje mi się najpowszechniejszym stanowiskiem, ale najtrudniejszym do obrony i chyba to było jeden z ważnych tych książek pokazane, że to jest nieudane, to jest próba kompatybilizmu, pokazanie, jak jedno z drugim się da podbawić. Wolność i prymat przyczynowy Boga. I tu będą większość odmian teologizmu klasycznego, molinizm oraz w końcu ten anselmiańska odmiana proponowana przez autora. No ja też bym w tą stronę szedł. Co nie znaczy, że ja wiem, jak to zrobić. Ale, no, ale wydaje mi się, że to jest co? Tak, to gdzieś skończy. I proszę Państwa, no wybrane strategie trzy. Wczoraj, szkoda, tak się złożyło, że wykład doktora Marka Beblińskiego był taki, że musiał się urwać, bo właśnie te 5 minut zostało w najważniejszym momencie. I on podawał różne próby, jak można to pogodzić, uważając, że to jest rozwiązanie Tomaszy. Ja to wypisałem ze 4, które zainspirowała mnie książka, ale jest ich więcej. To są tylko takie sugestie luźne, trzeba by przemyśleć. Znaczy trzeba zagrać na pojęciu przyczyny. Dobry kompatybilista to jest ten, który umie robić dobre rozróżnienie. Po co, ja sobie złapałem się tego, po co historia 4 przyczyn? Trzeba na nich zagrać. Jak na nich zagramy, to się to może da pogodzić. Znaczy po pierwsze, to co wczoraj Marek mówił, Bóg jako przyczyna sprawca ostateczna, wola ludzka jako przyczyna bliższa. Autonomiczna przyczyna marzenia. Może coś takiego? Nie. On wczoraj przeszedł, co tu nie jest napisane, ale do czego bym się skłaniał. Bóg jako przyczyna sprawcza, wolna wola jako przyczyna formalna. Bo on mówił, że Bóg daje istnienie rezultatowi mojego sprawca, a ja nadaję mu treść. Może w tą stronę by pójść. Darek dyskutuje kwestię warunku koniecznego, a niewystarczającego. Bóg jest przyczyną, jest warunkiem koniecznym naszego działania, ale niewystarczającym, wolnego. Co do tego Anselma, to ja nie wiem. Ja sobie pomyślałem, że to może o to chodzi, że Bóg jest przyczyną wzorczą dla woli ludzkiej, bo tam jest ta idea imago Dei. Może tak by w to pójść. No i Molinę to ja bym tak zinterpretował, że Bóg jest przyczyną aktualizującą, a wola jest przyczyną wirtualną czy potencjalną. No bo potencjalnie no to ten człowiek decyduje, co zrobi, natomiast Bóg z tych potencjalnych decyzji wybiera sobie niektóre do aktualizacji. Więc proszę Państwa, no, wniosek. Im subtelniejszą aparaturą pojęciową dysponuje kompatybilista, tym ma większe szanse, tym ma większe narzędzia do tego, żeby pogodzić przyczynowość Boga z wolnością ludzką. Trzeba by tym zagadnieniem się szczególnie jakoś zająć.
Doktor
Natomiast pojawia się problem szerszy. Być może nie da się tego zrobić. Być może jesteśmy w takiej sytuacji, jak w pewnym momencie też książki, jest to za sprawą Eleonory Stamp sugerowane, analogiczną do dualizmu korpuskularno-falowego. Nie wiem, jak to jest teraz, prawda, czy już fizycy sobie z tym radzą, no ale jest to, jak ja się uczyłem w szkole, no to mówią, że to jest pewien problem. Ale musimy uznać jedno i drugie. Jak to jest możliwe? My nie potrafimy tego powiedzieć. Ale tak jest. I tu się pojawia w ogóle problem, który jest i w nauce, i w filozofii, i w teologii. Jak sobie radzić z sytuacjami, że mamy racje, bardzo silne racje za dwoma stwierdzeniami, które trudno ze sobą pogodzić. Nazwijmy to w uproszczeniu antynomią. Antynomia jest dowodem dwóch wyrażeń sprzeczy. Tutaj czegoś takiego w ścisłym sensie nie mamy, ale w takim uproszczeniu coś takiego jest. I na końcu moja uwagi o tym na przykładzie książki, jak radzić sobie z antynomiami. Mamy sześć możliwości. Pierwsza to jest taka, znaleźć presupozycję dla zdań wchodzących w skład antynomii i odrzucić tą presupozycję i antynomia znika. Robią tak ateiści, to sugeruję. W tym przypadku naszym mówimy, jak nie ma Boga, to nie ma problemu, Boga wolność. Ale my tego zrobić nie możemy, bo dysponujemy odrębnymi, dobrymi racjami za tym, że Bóg istnieje. Oczywiście, kto nie dysponuje takimi racjami, może to zrobić, ale kto dysponuje, czegoś takiego zrobić nie może. No to mamy drugą możliwość. Znaleźć ukryte założenie, na gruncie którego ta antynomia powstaje. I niektóre te założenia Darek analizował, na przykład założenie tak zwanej zasady transferu konieczności. Trzeba by się pozostawić, czy to wszystkie założenia zostały przeanalizowane. Ja na przykład mam to jest założenie, że przyczyna silniejsza unieważnia przyczynę słabszą. Wydaje mi się, że to jest tu założone. Ja uważam, że to nie jest oczywiste założenie. Jakbyśmy dokładnie wszystkie założenia przeanalizowali, na pewno sobie znajdą tam założenia nieoczywiste, antynomia upada. Po trzecie, można zrobić tak jak profesor Judycki, po męsku. To lub to. I on się nie boi, on mówi, że jest deterministą teologicznym. To jest najtrudniej zrobić, bo się tu najłatwiej narazić, prawda? Ale on się nie bał czegoś takiego. No ale co jak się i tego... Boimy się tego, no to co zrobić? Zostają jeszcze trzy możliwości, mi najbliższe. No, pokazać zgodność między P a Q, czyli tymi przeciwnymi zdaniami o przyczynności, w tym przypadku Boga i wolności człowieka. Pokazać, że jednak tu zachodzi zgodność. No najlepiej przez jakieś dystynkcje pojęciowe. No po co się je robi? No, filozofii się ćwiczy dystynkcje, żeby je do czegoś wykorzystać. Albo dodając jakieś stwierdzenia pomocnicze. Ja bym w tą stronę szedł. No ale jak się tego nie da zrobić, to jest jeszcze jedna możliwość, że my bardzo często chcemy pokazać, że te zdania są zgodne dokładnie, a może trzeba inaczej zrobić. Pokazać, że to dotyczy spraw bardzo trudnych dla nas, niepojętych, Boga. Pokazać, jak by to można było uzgodnić. Przez jakiś obraz, przez jakąś alegorię, analogię i pokazać, że nie jesteśmy w stanie tego dokładnie podać, ale wyglądałoby to podobnie jak. Tak jak mi pewien franciszkanin opowiadał sytuację, jak matka, dziecko łapie za wiadro z pełne wody i matka je bierze i niosą razem. Jeden i drugi ma wkład przyczynowy, prawda? Właściwie to matka niesie to wiadro. Ale dla dziecka to jest tak, jakby ono to niosło. Ona czuje ten ciężar. Pokaże, że coś takiego, taką analogię pokaże, coś podobnego, tylko my nie potrafimy tego bliżej uchwycić. No i jest ostatnia możliwość. Po prostu przyznać, że nie umiemy tego zrobić, nie wiemy, jak to działa. I trzeba z tym jakoś żyć po prostu. I powiedzieć, że po prostu my jesteśmy w takiej sytuacji, że się tego nie da zrobić, ponieważ przedmiot jest tak skomplikowany, tak trudny dla nas, że my tego zrobić nie potrafimy. Ale możemy podać jakieś cząstkowe teorie. Teoria z punktu widzenia naszego doświadczenia i z punktu widzenia Boga. I nie potrafimy uzgodnić tych teorii, tak jak do dzisiaj w nauce są teorie, które podobno nie uzgodnione. Prawda? do dzisiaj mamy kłopoty podobno z uzgodnieniem mechaniki kwantowej teorii względności. No, ale żyjemy z tym jakoś. Przynajmniej dzisiaj nie potrafimy tego uzgodnić. Przynajmniej nie potrafimy, czy nie potrafiliśmy uzgodnić kwestii, jak to jest możliwe, że ten sam obiekt zachowuje się raz jak fala, raz jak cząstka. No i może to jest ta sytuacja. My tego nie potrafimy, my dysponujemy tylko cząstkowymi teoriami, ale nie podważa to naszego doświadczenia, że mamy wolność, nie podważa to naszej wiedzy spekulatywnej, że Bóg jest pełną przyczyną wszystkiego. Tylko nie potrafimy w tej chwili pokazać, jak to się dzieje, ponieważ ten przedmiot jest zbyt odległy od nas. Można powiedzieć nawet, że, że nasze kategorie pojęciowe wymykają się temu przedmiotowi, znaczy ten przedmiot nie stosują się do tego przedmiotu. To jest zbyt skomplikowane, żebyśmy pojmowali go. To są nasze ogromne uproszczenia. Nie wiem, czy to jest kwestia czasu, aby to polepszyć, czy to jest w ogóle kwestia naszych zdolności pojęciowych, ale coś takiego jest. No,
zakończymy w ten sposób, jeżeli w nauce naukowcy żyli i żyją de facto z różnymi antynomiami, czy czymś podobnym, no dlaczego teologowie mieliby z tym mierzyć? Takie jest życie po prostu i być może trzeba się z tym pogodzić. No i tylko ci powiedziałem, że książka Łukasiewicza stosuje wszystkie te 6 tragedii. Ja tu je wypisuję, ale najbliższa mi było to, co Eleonora Stamp cytuje, ona w stronach 40-41 nazywa żartobliwie metafizyką kwantową. Że Bóg z jednej strony jawi nam się jako taki, a z drugiej strony jako taki, ale jak to możliwe, to on to na niebie, jak to pogodzić. Tak samo w tej kwestii. Bardzo dziękuję, przepraszam za przywieźnienie.
Jacku, dziękuję Ci za te wnikliwe uwagi do mojego, do mojej książki. Ja powiem może krótko o paru kwestiach, które wydają mi się ważne w związku z tym wystąpieniem. Mianowicie pierwsza rzecz to jest sprawa tych kryteriów, w jaki sposób ja te teizmy tutaj wyodrębniam. Znaczy one się same wyodrębniły historycznie, ale kryterium, jakie ja stosuję do ich oceny, wiecie, to nie tylko było kryterium wolność, a Boża determinacja, ale też była kwestia, jak mówię, nazwałem to intuicja wartości. Mianowicie mamy poczucie, że czasami wydarza się coś złego i to zło jawi nam się jako zupełnie bezcelowe, daremne. W tym sensie także przypadkowe, bo jest jeszcze jeden sens, będzie przypadek, nie tylko bezprzyczynowe zdarzenie, ale bezcelowe. Takie poczucie bezsensownego zła mamy. I to kryterium tego bezsensownego zła, to i ta intuicja wartości jest ważna w oceniu teizmów. Czy one pozwalają inkorporować takie doświadczenie bezcelowości i daremności zła, czy jednak nakazują nam przekształcić każde zło w jakąś sensowną, jakieś sensowne wydarzenie. Więc to jest ważna intuicja, która też była. Teraz druga rzecz, ta interpretacja teizmu anzelmieńskiego. Tutaj mówiłeś, że Bóg jest obserwatorem bardziej. Natomiast byłoby to niesprawiedliwe wobec samego Anzelma, bo jednak jest stwórcą wszystkiego. A Bóg jest stwórcą wszystkiego i wie, jak to wszystko, co stworzył, funkcjonuje, jak to będzie wyglądać. I odwiecznie tu wie. Ja, jeżeli Państwo pozwolicie, wzór mam taki do napisania, który zilustruje tą sytuację w odniesieniu do wolności woli ludzkiej. Jest bardzo prosty. Użyję bardzo prostych symboli logicznych. P i Q i nie P to Q. P kawa. Znaczy, chcę kawy. Q, herbata. Chcę herbaty. Czyli chcę kawy i chcę herbaty. I pojawia się nie P. Czyli porzucam kawę. Porzucam pragnienie kawy, zostaje mi herbata. Chcę herbaty. To jest wzór na wolność woli ludzkiej według Anzelma. Znaczy, on tego nie sformułował. Krótko mówiąc, Pan Bóg stwarza wszystkie nasze pragnienia. My już je mamy. One nie pochodzą z nicości. My już je mamy.
I w tym sensie on nie jest obserwatorem naszej woli, tylko stwórcą. Gdzie się pojawia wolność? Tutaj. Negacja. Porzucenie pewnej woli, pewnego pragnienia i zostaje mi drugie pragnienie, także stworzone przez Boga. Negacja jest moim wkładem, to znaczy mnie jako istoty wolnej, ale ponieważ negacja nie ma żadnego bytowego odpowiednika, to w gruncie rzeczy ta wola niczego nie stwarza, porzucając coś, co już było jakby przez Boga stworzone. Więc tak to rozumie Anselm, w związku z tym nie można mówić, że jest obserwatorem. On oczywiście to obserwuje, to porzucenie moje, on je znał zawsze, ale to jest mój wkład do świata. To jest jego ten anzelmiański libertarianizm. Tak ja to rozumiem. To jest ta kwestia i teraz jeszcze sprawa tego, jak uprawiać teologię filozoficzną czy teologię naturalną. Mianowicie, po tych wszystkich refleksjach, które się nasuwają, wydaje mi się, że przyszedł czas troszeczkę zradykalizować nasze rozumienie teologii naturalnej. Ponieważ teologia naturalna, dlatego jest naturalna, bo zakłada, że ci, którzy ją uprawiają, posługują się rozumem. To jest teologia racjonalna, rozumowa. A co jest kryterium rozumu? Logika. A co w logice jest najważniejsze? Niesprzeczność. Żeby te rozwiązania, które są racjonalne, były niesprzeczne. Otóż dzisiaj w nauce i dzisiaj w logice znamy rozwiązania, które wprowadzają sprzeczność. Które sprzeczność dopuszczają. Są na przykład tak zwane logiki parakonsystentne, w których dopuszcza się przy pewnych rygorach sprzeczność. Krótko mówiąc, teologia może być racjonalna nawet wówczas, gdy dopuszcza pewne sprzeczności. Co to znaczy w praktyce teologicznej? To znaczy, że teolog naturalny może powiedzieć, że Bóg może rzeczy niemożliwe. Pan Bóg może pogodzić to, co nam się wydaje sprzeczne. W związku z tym, jak można sobie poradzić z antynomiami? My sobie może nie poradzimy, ale Pan Bóg sobie poradzi w taki sposób, że uczyni rzeczy niemożliwe, bo to leży w Jego mocy. I muszę powiedzieć, że taki krok, taki sposób uprawienia teologii naturalnej już dzisiaj się pojawił. Znaczy wśród najbardziej racjonalistycznych metafizyków spekulatywnych pojawiają się tacy, którzy definiując wszechmoc Boga, dopuszczają, że Bóg może rzeczy niemożliwe i nie widzą w tym trudności. Na przykład Brian Leftow w ostatnim swoim artykule taką definicję wszechmocy Boga podaje. I taki Bóg, który może wszystko tak naprawdę z egzystencjalnego punktu widzenia jest nam najbardziej potrzebny, to tylko taki Bóg może spełnić nasze najważniejsze pragnienia. Życia wiecznego i pokonania zła. Bo to się wydaje niemożliwe, żebyśmy żyli wiecznie, jak profesor Zimiński pokazał, a jednak to, co niemożliwe, leży w zakresie mocy Boga. Także jak radzić sobie z antynomiami w teologii? Dopuścić niemożliwość do zakresu wszechmocy Boga. Taką ja tu widzę kwestię. I ostatnia rzecz. Ten mój teizm anzelmiański, probabilistyczny, on ma pewną wadę. Wydaje mi się, też niespójny. W tym sensie, to już mówiłem wczoraj, bo ja w tej książce nie zanalizowałem dostatecznie dokładnie konsekwencji twierdzenia, że Bóg wszystko konserwuje. Już wspominałem wcześniej, że podtrzymuje wszystko w istnieniu. Bo co to znaczy podtrzymać w istnieniu? Powodować, że to istnieje. A co to znaczy powodować, że coś istnieje? Określić go pod każdym względem. I w tym sensie pojawia się ta właśnie sprzeczność między tą wolnością woli indeterministyczną, a działaniem konserwującym. Więc być może, gdyby ktoś chciał pozostać w granicach takiej racjonalności bez sprzeczności, to musiałby jeszcze osłabić ten teizm probabilistyczny, klasyczny, odrzucając zasady konserwacji, ale wtedy to już dość mocno odchodzi od teizmu klasycznego. To mam do powiedzenia. Dziękuję.
Można, tylko ja bardziej do pana profesora Rzeczywicza.
Tak. No, mi się trudno zgodzić z tym, co pan profesor powiedział na końcu, to znaczy, tak bym to przedstawił, z faktu, że Piotr, powiedzmy, jest w stanie wykonać działanie kół, nie wynika, że tylko Piotr jest w stanie wykonać działanie kół. Chyba, że założymy następującą sytuację, że to działanie jest niewykonalne, czyli jego wykonanie jest niemożliwe. Jeżeli rozwiązanie czegoś jest niemożliwe, to jedynie wszechmocny Bóg, który może robić rzeczy niemożliwe, jest w stanie to rozwiązać. No i wtedy mamy twoją konkluzję. To jest tak od strony logiki, że tak powiem, nie? Ale tutaj to napotyka jakby no na dwa problemy, wydaje mi się, których nie należy lekceważyć. To znaczy, pierwszy problem to jest taki, że no wydaje mi się, dlatego tutaj nie mogę się z tobą zgodzić i nie wiem, czy kiedykolwiek będę potrafił się w ogóle zgodzić z taką opinią, że można robić to, co jest niemożliwe do zrobienia. Mi się wydaje, że to jest sprzeczność, oczywista sprzeczność i po prostu to jest nie do pojęcia. A a propos sprzeczności, to oczywiście są logiki nieklasyczne, są logiki, które próbują jakąś tą sprzeczność, nazwijmy to, okiełznać, ale mimo wszystko my powinniśmy pamiętać, że jest to tak zwane prawo Jana Dusa-Szkota, czy też implikacyjne prawo przepełnienia, nie? Ze sprzeczności wynika wszystko, nie? Dlatego zawsze sprzeczności żeśmy się obawiali.
Dwie rzeczy, mianowicie pierwsza rzecz do pana profesora, logika, ontologia. No tu rzeczywiście można iść w tym kierunku, aczkolwiek widzę pewne niebezpieczeństwa, mianowicie my tutaj chociażby w tej prostej formule interpretujemy ją bytowo od razu, a to jest zawsze ryzykowne. Druga rzecz, rzeczywiście pan profesor powiedział, istnieją logiki parokonsystentne, czy inne logiki tolerujące sprzeczność. Ale z tego nie wynika, że jeżeli nie traktować ich czysto formalnie, że możemy sobie dowolny system logiczny zbudować i każdą tezę obronimy wtedy. Bo dopuszczałbym takie rozwiązanie, że rzeczywiście przyjmuje się, że różne systemy logiczne mogą pasować do różnych elementów świata. Tak jak różne geometrie pasują pewne w skali ziemskiej, w skali wszechświata. Ale to jest zawsze pewnym kosztem. My pewnie możemy odwołać się do takiej logiki nieklasycznej wtedy, gdy mamy poważne racje, żeby odłożyć logikę klasyczną. To nie może być, powiedzmy, nasz kaprys, czy to, że sobie nie radzimy, tylko rzeczywiście fundamentalna racja. No i dlaczego? Bo nie możemy tego robić często. Gdybyśmy to robili często, no to oczywiście też poza prawem Dunsa-Szkota w gruncie rzeczy grożą nam inne niebezpieczeństwa. Do pana profesora Wojtysiaka, pierwsza rzecz, ta strategie obronne. Otóż te strategie obronne to by należało bardzo jeszcze porządnie przeanalizować. Na przykład ta, podam tylko przykładowo jedną, ta bodajże piąta, mianowicie mówi się tutaj, że no odwołujemy się do porównania, a też użyto terminu analogia. To są bardzo różne strategie. Jeżeli analogia, to ona wymaga bardzo porządnych metodologicznych narzędzi, na przykład wykazania, że jest zasadnicze podobieństwo między, powiedzmy, sytuacją, o której mówimy teologicznie, a jakąś wziętą z życia codziennego. Bo jeżeli to będzie taka tylko, powiedzmy, ilustracja, która nie chwyta istotnego podobieństwa, taka analogia nie będzie dobrą racją w żadnym względzie. I tak pół żartem, pół serio, panie profesorze, czy Molina kręciłby film inaczej niż Craig? To pan rozróżnił te dwa molinizmy.
Ja mogę też to tylko krótko powiem.
Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z radykalizmu mojej tutaj postawy, znaczy, że ja sugeruję możliwość dopuszczenia niemożliwości, ale sugeruję to tylko w odniesieniu do Pana Boga i Jego Wszechmocy, nie do byle czego. I sugeruję to w związku z najważniejszymi problemami, to znaczy życia wiecznego i zła, które religia ma nam rozwiązać, a w szczególności Pan Bóg. To nie jest tak, że będę posługiwał się tymi sprzecznościami w każdym trudnym dla mnie problemacie, żeby sobie ułatwić życie. Bo ja znam prawo Jana Dusa Szkoda i wiem, że z dwóch zdań sprzecznych można cokolwiek wyprowadzić. Ale nie chodzi, nie chodzi o cokolwiek, tylko o te dwie rzeczy. To tyle bym odpowiedział tak, w ten sposób.
To takie wyjaśnienie. Ja się zgadzam z panem profesorem, że to co innego ilustracja, co innego porządnie zrobiona analogia, tylko mi chodzi o to, że ja to stopniuję od najlepszego rozwiązania do takiego, kiedy już do najsłabszego już nic zrobić więcej nie możemy. I mówię, że jeszcze jest taka możliwość, kiedy przedmiot jest niedostępny dla nas i trudno pogodzić te dwa stwierdzenia, no to zaproponować przynajmniej słuchaczowi jakieś wyobrażenie, jakby to mogło wyglądać. Zgadzam się, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo prawdopodobnie dobra analogia to byłaby gdzieś w czwórce. No, to się zgadzam. Teraz, dlaczego bym nie szedł drogą tutaj Darka? Kusząca droga, ale dlaczego bym nie szedł tą drogą? Też rzeczywiście nie możemy z przyczyn tu podanych zrezygnować z zasady niesprzeczności. Nie tyle bym powiedział, że Bóg może później robić jakieś sztuczki, tylko raczej powiedzieć, że Bóg ma wiedzę większą od nas. On wie, dlaczego jego przyczynowość i wolność ludzka są ze sobą zgodne, bo ma większą wiedzę o istocie wolności i o istocie przyczynowości. A my do tego wglądu nie mamy. Ta sprzeczność jest pozorna, dlatego że my nie znamy wszystkich twierdzeń na ten temat. I ona stąd się bierze. Więc zgodzę się w tym sensie, że Bóg ją usunie, ale na zasadzie, że pokaże nam, da nam wgląd w istotę wolności, da nam wgląd w swoją przyczynowość i zobaczymy, jak to się zgadza. Więc ta szóstka to jakby chodzi o to, bo trzeba powiedzieć, że w takim razie wielu naukowców akceptuje zasady sprzeczności. Oni nie twierdzą, że oni tam wpadają w jakąś sprzeczność, tylko po prostu twierdzą, że ten przedmiot jest aktualnie, natura przedmiotu jest jakoś tam niedostępna, albo że on jest jeszcze jakiś inny, a on się przejawia w taki i taki sposób jednocześnie. I te przejawy nam się wydają niezgodne, natomiast w naturze samego przedmiotu wszystko jest okej, ale ona jest dla nas niedostępna. I na no, to by tylko chodzi. I żeby zakończyć dowcipnie przed... nie będzie przerwy, ale to żeby Gilek mógł spokojnie wejść. To ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o jak kręciłby filmy Molina, a jak William Craig. No proste, Molina w stylu barokowym, a Craig w stylu hollywoodzkim.